26 dzień podróży. Wracamy do źródeł Radio Wnet. Dzisiaj z obiektów Warty Poznań. A moim kolejnym gościem jest pan doktor nauk humanistycznych Adam Ostanek. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Historyk, wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej, rozkochany w Poznaniu, ale przede wszystkim rozkochany w historii. Niech mi pan powie, panie doktorze, jak to się dzieje, że gdzieś tam te nasze ważne korzenie, te takie ważne kontrapunkty radosne, bo zwycięskie tej naszej historii, jak chociażby powstanie wielkopolskie, gdzieś tam są przemilczane albo gdzieś tam spychane na margines. Dlaczego tak się dzieje?
Znaczy, panie redaktorze, wydaje mi się, że problemem trochę naszego nawet i społeczeństwa, może i systemu nauczania jest to, że my, mając większość jednak, no niestety, bitew czy wojen w jakiś sposób przegranych i takich, których cele nasze nie zostały osiągnięte, skupiamy się bardziej na nich i faktycznie zapominamy o tych pojedynczych, zwycięskich, które właściwie powinniśmy jeszcze bardziej hołubić, jeszcze bardziej się tym cieszyć, reklamować i pokazywać, że nie tylko czasem przegrywaliśmy, ale również czasem wygrywaliśmy, bo przecież powstanie wielkopolskie 1918-19 jest takim świetnym przykładem czterech innych powstań, gdzie osiągnęliśmy właściwie pełny sukces i umożliwiliśmy realizację wszystkich później założonych celów w związku z tym, żeby Wielkopolskę do państwa polskiego przyłączyć.
No właśnie, bo tak, powstanie poznańskie to pierwsze, rok 1806, potem wiadomo Tylża i Księstwo Warszawskie, tak. Rok 1918-19 i my to powtarzamy, że to nie tylko było jedno wydarzenie z dwóch dni, z grudnia roku pańskiego 1918, kiedy poznaniacy, których porwał Ignacy Paderewski, w ciągu jednej, dwóch dób rozbroili Niemców i Wielkopolska była już wróciła do ojczyzny, do macierzy, bo wcale tak nie było. Przecież jeszcze powstanie w Sejnach całkiem zapomniane, a przecież drugie zwycięskie powstanie śląskie i gdzieś to wszystko przemyka. Ale
w przypadku powstania wielkopolskiego to jeszcze można powiedzieć, że ogólnie Wielkopolska, tak jak zresztą pan redaktor wspomniał, ma na koncie dwa zwycięskie powstania, więc tu trzeba powiedzieć, że bardzo taka zdeterminowana społeczność mieszkała, która potrafiła się dobrze zorganizować raz w 1806 roku i doprowadzić do tego, żeby Wielkopolska znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego, a potem w 1918, żeby mieć pewność, że znajdziemy się w państwie polskim.
No właśnie, poznałem pana dzięki naszemu gościowi, który również przysłuchuje się naszej rozmowie i pewnie do naszej rozmowy się włączy, pan Piotr Szelongowski ze Stowarzyszenia Kresowego. Raz jeszcze witam pana, dzień dobry. Pan Piotr jest przy naszym stanowisku, ale rzecz bardzo ważna, bo nie wszyscy wiedzą, a słuchacze Radia Wnet dowiedzą się o tym i pewnie uśmiechną się, śledząc te karty historyczne, że jest taki niezwykły, dziejowy, historyczny most pomiędzy Poznaniem a Lwowem, panie doktorze.
Zgadza się. Znaczy, przede wszystkim takim problemem z tych współczesnych czasów jest to, że Kresy Wschodnie po 1945 roku zostały oderwane od Rzeczypospolitej. I tak naprawdę, nawet jeżeli w okresie PRL-u mówiono, a nawet mówiono, bardzo podkreślano, no bo to było takie, wpisywało się w tą antyniemieckość o powstaniu wielkopolskim czy powstaniach śląskich, to nie mówiono o tym, że te zachodnie rubieże Polski pomagały rubieżom wschodnim. W momencie, gdy powstanie wielkopolskie właściwie było zwycięskie i swoje cele osiągnęło, mówię tu o marcu 1919 roku, żołnierze i mieszkańcy, którzy przyczynili się do tego, że te cele te osiągnięto, zdecydowano się na pomoc Lwowowi. 19 marca 1919 roku Daniel Konarzewski, generał, wydał takie, znaczy pod takim hasłem: cała Polska śledzi naszą walkę, Lwów nas oczekuje. Zdecydowano się na odsiecz Lwowa i tak naprawdę, bo Lwów już był jako miasto wolny, natomiast był w niemal pełnym okrążeniu przez wojska Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i w okresie od marca do maja 1919 roku żołnierze z Wielkopolski wyzwalali, czy pomagali wyzwalać nie tylko Lwów, ale Małopolskę Wschodnią, bo między innymi Stryj, Mikołajów, tam był cały szereg miast. Miasta, przedstawiciele tych miast, przedstawiciele władz tych miast dziękowali żołnierzom i Polakom, dziękowali, przepraszam, Wielkopolanom i żołnierzom później w specjalnych aktach i tak dalej, i tak dalej. Także to nawet nie jest tylko Lwów, to jest pomoc dla całego regionu.
Zasłuchałem się w tę opowieść, bo przypomniałem sobie te wszystkie wydarzenia, które działy się na lekcjach historii. I powiem panu, panie doktorze, przypomnę, że pan doktor Adam Ostanek jest naszym gościem w Poranku Wnet i powiem panu szczerze jedną rzecz, może przykrą dla niektórych dydaktyków czy historyków, ale wydaje mi się, że w czasach tak zwanej siermiężnej komuny nauczyciele historii więcej sprzedawali tych ciekawych, ważnych informacji uczniom niż teraz. Smutna konstatacja.
Smutna, zgadzam się, panie redaktorze. Znaczy też to zauważyłem, przyszło mi w swojej karierze pracować również w szkolnictwie, tym tego niższego szczebla i zauważyłem z jednej strony, że młodzież nadal łaknie takich informacji. Niestety współcześni nauczyciele jakoś tak nie zwracają na to uwagi. Trudno mi powiedzieć, dlaczego ja pamiętam na moich lekcjach uczniowie, czy nawet jak pracowałem w szkole średniej, to gdzieś tam udało mi się, prawda, tą pocztą pantoflową tak zwaną usłyszeć, że lubią moje lekcje. Dlaczego? No bo właśnie wtrącam coś, czego nie ma w książce. Inna sprawa, że też szkoda, że współczesne podręczniki pisane są w taki sztampowy sposób. Nie mówi się właśnie, czy nie podkreśla się wagi takich ciekawostek, tego, jak to będzie pozytywnie wpływało później na tych młodych ludzi. A jedynie, nie wiem, realizuje taki program przyjęty jak taka papka, ma zrobić, jak zrobione to odhaczamy wszystko i umywamy ręce, tak? No, w ten sposób niestety nie zbuduje się społeczeństwa obywatelskiego na pewno.
No właśnie, bo jednak te korzenie, ta korzenność jest bardzo ważna, a ciężko zbudować ten dobry, świadomy siebie paradygmat człowieka, który działa gdzieś w obrębie swojej małej ojczyzny, aby nauczyć pewnych ważnych cech, jak solidarność, ale przede wszystkim samoświadomość. Ale mój gość, dr Adam Ostanek, jest nie tylko dydaktykiem, doktorem nauk humanistycznych, ale również członkiem Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, stypendystą Polonia Aid Foundation Trust. Ale powrócę do pewnej konferencji, panie doktorze. Konferencja z udziałem m.in. profesora Romualda Szeremietewa, znanego również z anteny Radia Wnet i poseł Anny Siarkowskiej. Obronność Polski, plany, kierunki działania i zagrożenia. To wszystko miało miejsce nie tak dawno, bo 24 czerwca właśnie w Poznaniu, w Domu Łowieckim. No i ta historia jest bardzo, bardzo ważna, bo przez pryzmat tej historii, myśląc o obronności kraju, patrząc na to, co dzieje się wokół nas na kontynencie europejskim, patrząc na to, co dzieje się ponad naszymi głowami, gdy te dwa mocarstwa rozmawiają ze sobą, a myślą, co zrobić dalej. Niektórzy nawet, być może to są daleko posunięte jakieś prognozy czy słowa, że zadziała się w Helsinkach nowa Jałta. Natomiast ta historia, i myślę, to, o czym zapominamy, panie doktorze, ta historia powinna nas uczyć na przyszłość, aby wystrzegać się pewnych błędów i z tej historii wyciągać wnioski. Więc kilka słów jeszcze na temat tej konferencji i takich rzeczy ważnych, czasami mocnych w słowach, bo niektórym się wydaje, i to jest to, co kiedyś powiedział marszałek Józef Piłsudski, że nam nie może się wydawać, że ta wolność nam dana, będzie nam dana na zawsze, że o tę wolność trzeba zabiegać i trzeba mieć świadomość tego, aby o nią zabiegać, aby ją pielęgnować, aby ją pieścić, aby o niej cały czas myśleć, ale bronić ją w sposób pragmatyczny.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja czasem tak na swoich wykładach żartuję sobie ze studentami, bo mówię, że jeżeli współcześni politycy z jakichś lekcji nagminnie wagarowali, no pewnie wszyscy gdzieś tam troszeczkę wagarowaliśmy, ale nagminnie wagarowali, to są to niestety lekcje historii. Bowiem, tak jak pan tutaj raczył wspomnieć, nie wyciągamy wniosków, nie uczymy się na własnych błędach, ale wynika to przede wszystkim z tego, że nie uczymy się historii. Studentom zawsze powtarzam, że tak naprawdę wszystko już kiedyś było. problemy, z którymi dzisiaj się przychodzi nam spotkać, one już były. I nie zawsze potrzeba wyważać otwarte już drzwi. Trzeba spojrzeć w historię, czego ona nas uczy, jakie rozwiązania wówczas zastosowano i tak naprawdę zweryfikować, czy ówczesne rozwiązanie sprawdziło się, dało swoje efekty, przyniosło cele, zamierzenia, czy nie udało się. I nie ma sensu wykorzystywać rozwiązań tych, które efektów takowych nie przyniosło. I tutaj zgadza się, nawiązując do tej naszej konferencji, tak? Problemem jest to, że my, gdy nawet prześledzić tą najnowszą historię Polski dwudziestowieczną, to ciągłe nasze jakieś porażki są tak naprawdę efektem tego, że nie wyciągnęliśmy odpowiednich wniosków z historii. Politycy byli na nią kompletnie ślepi. Nie wiem, uważali, ja tak się czasem sobie żartuję, że oni uważali, że im wyjdzie. Że im komuś nie wyszło, to widocznie tamten był słabszy i gorszy. Natomiast im wyjdzie. Mamy dwóch sąsiadów, którzy nigdy nie byli i pewnie nigdy tak naprawdę do końca nie będą nas jakoś specjalnie lubili. Zresztą my jesteśmy, może inaczej powiem, to nawet nie chodzi o jakieś takie polityczne miłości, niemiłości. W świecie i w tamtejszym i współczesnym rządzi pieniądz, rządzi ekonomia, tak, i rządziły. No my niestety mamy mało zbieżnych interesów z, powiedzmy, czy z Rosją, czy z Niemcami tych finansowych, bo im się bardziej opłaca załatwiać pewne rzeczy ponad naszymi głowami, bo ten drugi partner dla Rosji, Niemcy, czy dla Niemiec, Rosja, potrafi być bardziej atrakcyjny. My musimy sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę i na pewne rzeczy być przygotowanym, tak? A tak jak pan redaktor wspomniał, no, nas w ostatnich kilkudziesięciu latach właściwie próbowano nauczyć, już mówię nawet po 89 roku, że historia to już właściwie się nie toczy, że już nic nowego się nie może wydarzyć, że te wspomniane granice, to właściwie jak już one są, to one będą do końca świata i jeszcze dzień dłużej. I możemy sobie spać spokojnie, możemy nie posiadać umiejętności posiadania bronią, możemy nie mieć już poboru do wojska, tak? Ba, słucham kiedyś redaktorów innego radia i panowie ku memu przerażeniu i zdziwieniu chwalą się tym, w jaki sposób udało im się uniknąć zasadniczej służby wojskowej. No byłem przerażony, bo właściwie myślę sobie, Boże drogi, to my reklamujemy. Co ci dwaj panowie chcą zareklamować młodym ludziom, którzy słuchają ich programu? Więc no, na szczęście, mam nadzieję, tak, zmierzamy chyba dzisiaj troszeczkę w innym kierunku. No, obecne władze jednak zaczynają przywiązywać uwagę do tego, żeby wzmocnić obronność państwa polskiego i jednak pokazuje się to, że te granice raz dane, czy suwerenność raz posiadana, to nie jest na całe życie. No, my tutaj, prawda, organizując tego typu konferencje, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe organizowało we współ jeszcze z innymi podmiotami, no chcemy pokazać społeczeństwu, tak, pewne sprawy, właśnie mając jakieś wykłady, przygotowując prezentacje, etc. Na ile to tak naprawdę wejdzie w obieg społeczny, zobaczymy, trudno powiedzieć. Aczkolwiek wydaje mi się, że oddźwięk pozytywny jest. No, sale mieliśmy dosyć zapełnione, ludzi zainteresowanych było dosyć dużo. Więc wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
No chciałoby się rzec, że gdzieś tam muszą wrócić te starogreckie zasady. Kolos i kagatos, że w zdrowym ciele zdrowy duch i wtedy będzie wszystko w porządku. Pan Adrian Ostanek, doktor, wykładowca, historyk, wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej. Ale jeszcze jedno pytanie. Jak układa się współpraca, panie doktorze, ze Stowarzyszeniem Kresowym?
Bardzo dobrze. To znaczy, my tutaj też, wspomniał pan redaktor na początku o tych mostach i my tutaj też z kolegą Piotrem tworzymy taki most z Mazowsza do Wielkopolski właśnie, bo ja na stałe mieszkam właściwie w Mazowszu. Na Mazowszu mieszkam w Czewicach, pracuję w Warszawie, ale jestem stałym bywalcem Poznania. Wspólnie właśnie różne inicjatywy organizujemy, no raczej najczęściej w Poznaniu, ale to nie tylko. Mamy tutaj też inicjatywy na Lubelszczyźnie. Ostatnio też była taka konferencja o sprawach obronności. Też profesor Szeremietiew tam był. Właściwie część osób, które tu występowała, więc no, staramy się gdzieś po całej Polsce możliwie tak naprawdę reklamować czy pokazywać to, co stanowi jeden z przedmiotów czy kierunków naszego działania jako stowarzyszenia.
I z tego się bardzo cieszymy. Pan doktor Adam Ostanek był moim państwa gościem. Trwa Poranek Wnet, 26 dzień podróży. Wracamy do źródeł. Dziękuję pięknie i pozdrawiam. Panie
dziękuję panu... bardzo, pozdrawiam.
I zapraszamy na żywo do naszej pasty, na nasze piękne piąte piętro. Panie i panowie, za niespełna 3,5 minuty kolejny gość, bo pani Jolanta Hajdasz pojawi się przy naszym stanowisku, ale zanim to nastąpi, my penetrujemy również muzyczne odmiany różnych gatunków muzycznych, bo przecież gramy zespoły z Wielkopolski. Panie i panowie, i okazało się, że na przełamaniu dwóch miejscowości, Wronek i Poznania, w roku 2006 zrodził się dobry postpunkowy zespół o nazwie Zgon, gdzie między innymi Dziadol, Syrop, Ziomek, Tomas, Mieczu. I powiem szczerze, że formacja Zgon dała się poznać szerszej publiczności, kiedy to mistrz Piotr Kaczkowski umieścił piosenkę Alicja na składance trzeciego programu Polskiego Radia Minimax 6. Panie i panowie, muzyka z Wielkopolski, formacja Zgon i Alicja. Formacja Zgon i Alicja. Panie i panowie, poranek wnet płynie, a przy naszym stanowisku słońce wzyszło. Przyszła Jolanta Hajdasz, redaktor naczelna naszego wielkopolskiego kuriera wnet i słońce, bo fala upałów, natomiast było dzisiaj pochmurno do tego momentu. Patrzę na nasz zegar. 8:36, Jolanta Hajdasz. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. Bardzo mi miło gościć was znowu w Poznaniu.
No właśnie, chyba trzeci raz w tym roku gościmy. Teraz bardzo fajnie. Wracamy do źródeł z biegiem Warty. Jak ja się teraz bardzo cieszę, bo mogę tak powiedzieć, moja redakcyjna koleżanka opowie w telegraficznym skrócie prawie przegląd prasy, co też w wielkopolskim naszym kurierze wnet.
Same ciekawe artykuły, trochę ponadczasowe, bym powiedziała, jak zwykle, ale dotykające, myślę, no, istotnych tematów, które staramy się zawsze, nie zawsze są poruszane w innych mediach. Nie jest tego na pewno wiele, więc zacznę od spraw lokalnych, jak starosta ograł Nowotomyślan. Bardzo ważny, ciekawy artykuł Oli Tabaczyńskiej z Nowego Tomyśla, pokazujący mechanizm, jaki właściwie chcielibyśmy wreszcie przeciąć, uciąć, skrócić. Czyli jak łatwo za małe pieniążki ci, którzy są blisko władzy, mogą sobie właśnie w takich miejscach jak Nowy Tomyśl kupić 16 hektarów. I bulwersujące jest to, że wszystko się dzieje w majestacie prawa, bo ogłasza się przetarg, który się unieważnia, za chwilę się okazuje... Oszukanym w tym całym procederze jest nie kto inny, tylko miasto. Miasto Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl, którą oszukał starosta powiatowy. Czyli w interesie mieszkańców miasta chciano wykupić komunalne grunty i tak to zostało przeprowadzone, że nie udało się i będzie właścicielem prywatny ktoś. Jak i dlaczego to się stało? W którym to momencie była to decydująca sprawa, proszę przeczytać w Kurierze, bo to są w białych rękawiczkach przekręty, które publicznie bardzo trudno nazwać przekrętami, więc ja też tego tak nie nazywam, ale tak naprawdę nimi są, bo po prostu okazuje się, że za grosze tak naprawdę można kupić ogromne, wielkiej wartości nieruchomości. Polecam oczywiście także Jana Martiniego teksty o kolejne dotyczące tego, jak funkcjonują nasi starsi bracia w wierze w naszym kraju, co z tego wynika i znaki zapytania, które się naszemu koledze bez przerwy w głowie rodzą, a które myślę otwierają niejednemu oczy na złożoną sytuację w Polsce. Danuta Morozowska wzięła do ręki coś, co się nazywa pomocnikiem historycznym. Wydaje to Gazeta Polityka. A tak naprawdę według niej nie jest żadnym pomocnikiem, tylko szkodnikiem. Jest ten dodatek obecnie w sklepach, w empikach, kioskach i szumny tytuł 100 pytań na stulecie niepodległości Polski. I wzięła to do ręki nasza koleżanka i po prostu włos jej chyba po prostu stanął dęba na głowie i stąd ten tytuł. W szczegółach proszę wziąć gazetę do ręki, przeczytać i nie dać się po prostu oszukiwać. I chciałabym jeszcze zarekomendować jeden tekst, trochę może to będzie prywata, w tym sensie, że jestem jego autorką, ale rzecz dotyczy sprawy, o którą słuchacze, czytelnicy Kuriera Wnet, Radia Wnet znają od lat, bo zajmuję się nią od lat co najmniej 7. Chodzi o sprawę arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Zakończyliśmy zdjęcia do 3. dokumentalnego filmu, więc to po prostu misja straceńcza, że tak powiem, dlatego że nie ma filmowca, który by mi nie powiedział, po co ty to robisz. Nie rób tego, możesz tylko zepsuć ten temat. Nie może ta sama ekipa robić na ten sam temat filmu 3. To w tak krótkim czasie. Co nowego powiesz? Ale nade mną wisi coś takiego, że do mnie mnóstwo osób się zgłasza z nowymi historyjkami, świadectwami, z którymi nie mają co zrobić. Jak ja ich pytam, dlaczego pan mówi o tym teraz dopiero? Dlaczego wcześniej pan nie powiedział... bał się pan? A ludzie mówią, nie proszę pani, mnie nikt nie chciał słuchać. I ja uważam, że trochę jestem osobą, która musi zechcieć ich w tym temacie posłuchać. Nie, i dlatego ten 3. film powstanie. Opisałam już pewne rzeczy, które jesienią, premiera w Poznaniu, już was zapraszam, 29 listopada, godzina taka zero na ten moment. Mówię to z duszą na ramieniu, bo jeszcze przed najgorszym, przed montażem. Więc tak naprawdę, czy to się uda, czy nie, czy jeszcze się nie załamiemy i zrezygnujemy, posłuchamy doświadczonych filmowców, bardzo ważnych, z którymi miałam na jakichś tam warsztatach kontakt i mi właśnie tak tłukli do głowy, daj sobie kobieto spokój. Więc, ale zapraszam, jak coś to odwołam. Więc przeczytajcie państwo, co może znaleźć się w tym 3. filmie o arcybiskupie Antonim Baraniaku, wielkim bohaterze Kościoła i naszego państwa, pochodzącym po prostu z Wielkopolski i tutaj urzędującym potem 20 lat w Poznaniu. Nic prawie o nim ciągle nie wiemy. A to postać, którą ludzie z ich epoki, z ich zaraz bym, czyli sprzed powiedzmy 50-40 lat, stawiają na równi z prymasem Wyszyńskim, nawet kardynałem Wojtyłą i mówią, że w episkopacie to była ta wielka trójka. Wtedy Wyszyński, Wojtyła i Baraniak. No, tych dwóch pierwszych to nawet nie ma co tutaj wymieniać, wszyscy wiemy dlaczego, ale dlaczego stawiano Baraniaka jako arcybiskupa Baraniaka jako 3. i dlaczego nic o nim nie wiemy? To są te pytania, na które usiłuję dać odpowiedź, zachęcam do lektury Kuriera Wnet.
Powiedziała pani Jolanta Hajdasz, nasz gość, szefowa Wielkopolskiego Kuriera Wnet. Te wszystkie dźwięki, drodzy państwo, które słyszycie, to dowód na to, że rzeczywiście gramy na żywo, że jesteśmy na obiektach Warty Poznań, 2,5 kilometra stąd miejsce, gdzie targi poznańskie. Po mojej prawej stronie kort tenisowy, po mojej lewej stronie główna płyta murawy Warty Poznań. Przede mną Jolanta Hajdasz i najnowszy, pachnący jeszcze, 50. numer Kuriera Wnet. No właśnie, nawiążę do tego, co powiedziałaś.
A ładny taki jubileuszowy numer,
tak,
prawda?
Właśnie.
Tak, właśnie. A chciałam tylko jedno ci jeszcze, jeśli mogę. To ile myśmy rzeczy naprawdę w tym czasie poruszyli, nieporuszanych po prostu w Poznaniu, których nie, tak niewiele można znaleźć właśnie w zwykłych mediach, tych takich codziennych, bo nawet jutro jedziecie do murowanej Gośliny. Myśmy pisali wtedy, kiedy jeszcze było nie wiadomo, czy to będzie sukces, czy może niekoniecznie wielki. Wcale to nie było takie proste. Organizatorom tego fantastycznego, historycznego spektaklu z czystym sumieniem każdemu po prostu polecam, każdemu, kto nie ma co zrobić w weekend fajnego, niech śmiało weźmie rodzinę, zapakuje, pokaże, nie będą żałować ani młodzi, ani starsi, ani nastolatki zbuntowane, ani lewicujący wujek. Nie ma problemu, po prostu bardzo dobrze, pięknie zrealizowany z rozmachem spektakl. Mała miejscowość, murowana Goślina. Myśmy pisali o tym i głosili to w Kurierze Wnet i także w Radiu Wnet, wtedy, kiedy przyjeżdżali tutaj koledzy, przecież to nie pierwsza wizyta w mieście naszym. Wtedy, kiedy jeszcze tak naprawdę nie było wiadomo. I trochę tak jak 50. to jest jubileuszowy, prawda? To jest zawsze taki jednak moment na jakieś podsumowanie. to powiem szczerze, dzisiaj właściwie moglibyśmy sięgnąć do archiwum Wielkopolskiego Kuriera Wnet i mnóstwo tekstów przypominać sprzed 3-4 lat już. One są po prostu ponadczasowe i są bardzo, bardzo ważne. Pokazują kawał historii tego miasta, tego regionu, której w innych mediach nie będzie. Prenumeruje nas tylko jedna biblioteka w Poznaniu. Nie udało mi się nawiązać stałego kontaktu z innymi. Biznes jest średni, powiem szczerze, mówiąc kolokwialnie, ale wysyłka jest do Biblioteki Raczyńskich. Oni będą mieli komplet Wielkopolskiego Kuriera Wnet, a inni niekoniecznie.
Tak, jak powiedział Krzysztof Skowroński, to widnieje na winiecie. Gazeta niecodzienna, ponieważ te teksty się nie przeterminowują, można do nich wrócić. Natomiast a propos murowanej gościny, może się uśmiechniesz, a pewnie tak, bo jutro właśnie Poranek Wnet o 7:07 z Parku Dzieje będziemy nadawać i pierwszym gościem będzie pan Tomasz Łęcki.
Pozdrawiamy go już serdecznie.
Dokładnie.
Dzisiaj.
Panie i panowie, Jolanta Hajdasz, ale właśnie wracając do tych codziennych niecodzienności, to rodzi się pytanie i tutaj będzie jak gdyby taka klamra, która spoi nasze spotkanie podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Media as a Public Service, czyli media jako służba publiczna. Dlaczego pewne media, albo nawet znakomita większość dzisiejszych mediów, czy to są rozgłośnie radiowe, czy to są dzienniki, tygodniki opinii, czy to są redakcje telewizyjne, różnego typu telewizje, nie poruszają pewnych ważnych tematów, o których wszyscy mówią, a tak naprawdę, patrząc w telewizor, słuchając w radiu, czytając gazety, tych tematów nie ma?
Moim zdaniem wszystko jest odbiciem kwestii własnościowych w mediach i tak naprawdę jako osoba, która zajmuje się mediami całe swoje zawodowe życie, bo oprócz tego, że jestem czynnym dziennikarzem, jestem też medioznawcą, pracuję na uczelniach, mam doktorat, staram się pisać też artykuły naukowe i analizować po prostu z tej perspektywy rzeczywistość medialną, to skłaniam się już dzisiaj do jednego właściwego poglądu, że media są takie, jacy są ich właściciele. Media to jest odzwierciedlenie po prostu stopnia wolności i tego wszystkiego, czym się media zajmują. I jeżeli chcemy wiedzieć, dlaczego robią jedni to, a drudzy tamto, no to wystarczy po prostu przeanalizować, kto komu, kiedy i gdzie i ile płaci, kto jest właścicielem. I tak naprawdę w Polsce mamy do czynienia ciągle jeszcze z systemem, który daleki jest od idealnego, mówiąc oględnie. Nic się przez ostatnie lata, jeśli chodzi o system medialny, nie zmieniło. Żenującą jest dla mnie sytuacja, w której nadające w internecie Radio Wnet od tylu lat, przez ostatnie dwa lata też nie zmieniło właściwie swojego usytuowania, no bo ciągle nie ma koncesji, ciągle czekamy na dobro rzadkie, którym po prostu jest możliwość nadawania programu radiowego, który dociera do dużej ilości ludzi. To samo dotyczy rynku prasowego, który też nie został w żaden sposób zmieniony, a przypomnę, że nasz rynek prasowy jest zdominowany przez wydawnictwa niemieckie. Na naszym rynku pod względem ilości nakładów i sprzedaży prasy numer jeden to jest niemiecki Bauer, numer dwa to jest niemiecko-szwajcarski Ringier Axel Springer, numer trzy Polska Press, Passauer tak naprawdę, bo to jest po prostu właściciel tych wszystkich firm i tej firmy, która wykupiła wszystkie praktycznie gazety regionalne, czyli ponadlokalne w Polsce. I dopiero czwarta jest Agora. Nie lekceważmy rynku prasy, ponieważ prasa generuje właśnie ponadczasową treść. Treść, która trafia do ludzi, którzy potem podejmują decyzje, do tych, którzy muszą wiedzieć bardzo szczegółowo o mechanizmach rządzących różnymi dziedzinami życia publicznego, więc
a potem wejdę
jest
w słowo
dużo ważniejsze, niż mi się wydaje, z prostego przełożenia, ile nakładów kto sprzedaje.
A potem z perspektywy 30, 50, 100 lat piszą dysertacje naukowe i opisują historię, patrząc na te wycinki, na to, co pozostaje.
Tak jest, w których 3/4 życia w ogóle nie funkcjonuje. Tego, w jaki sposób ludzie sobie radzą, w jaki sposób dokonują wyborów życiowych. I tak naprawdę wydaje mi się, że no, tego generalnie przy małych, powiedzmy właśnie niewidocznego z perspektywy krótkiej, przy dłuższej perspektywy widocznej manipulacji, także dotyczącej po prostu życia codziennego, bo lansowane są modele życia, które się nie sprawdzą. Po ludziach mojego pokolenia już widać, kto z naszych przyjaciół i kolegów się pomylił, bo postawił nie na tego konia. Jak się dzisiaj spotkamy po prostu po latach towarzysko, no to ich problemy z wychowywaniem dzieci, ich problemy z poranieniami z bardzo wolnych, luźnych związków, z nałogami są tak częste, że człowiek może tylko powiedzieć, gdzieś ty był przez ostatnie 20 lat, czemu szedłeś tą drogą w człowieku, przecież ci na boku mówiłem, prawda? Tutaj puszczacie muzykę dzisiaj taką fajną, też rodem z Poznania, Turbo, prawda, zespół, to ja sobie przypomnę ten refren, który tak łatwo wpada, jak się mówi Turbo, to się od razu przypomina utwór Dorosłe Dzieci i ten właśnie tekst, Dorosłe Dzieci mają żal za kiepski przepis na ten świat, dorosłe dzieci mają żal, że ktoś im tyle życia skradł. I myślę, kiedy myśmy w licealnych czasach to śpiewali, w ogóle sobie nie zdawaliśmy sprawy, do czego to można przyłączyć i tak naprawdę czego to dotyczy, bardziej mi się to kojarzyło z komuną i brakiem wolności politycznej niż czymś innym. Dzisiaj wiem, że ten tekst jest jeszcze bardziej aktualny, bo pokolenie 20-parolatków za chwilę będzie do takich ludzi jak ja, czyli moje dzieci będą mogły mieć do pokolenia mojego właśnie pretensje o to, że w tyle bocznych ścieżek ich ten system skierował, cała antykoncepcja, używki, ta swoboda wyboru, która powoduje, że mając lat 30 nie wiem kim jestem, nie wiem co robię i tak naprawdę jak mi mama by wyrzuciła z domu, to nie miałbym gdzie mieszkać, to nie jest w porządku. I to jest trochę taka wina też takich jak my, którzy właśnie przez media niesprawdzone wzorce lansowali. Dlatego Kurier Wnet taki nie jest. Zachęcam do lektury i walczmy o koncesję dla Radia Wnet, żeby była alternatywa do naprawdę mediów, które jeśli nie kłamią wprost, to ukrywają prawdę. Dzisiaj jak wejdziesz na portale poznańskich mediów, radia nawet i telewizji publicznej, tych, które dominują w komercyjnych, po prostu wśród komercyjnych przekazów, to jakie są tematy numer jeden? Jakie objazdy mamy na drogach? Gdzie co jest zamknięte, co remontowane? Gdzie jaki wypadek się zdarzył? Jakaż to anomalia pogodowa nas po kolei czeka? Może gdzieś między wierszami dowiemy się, że prezydent Poznania za Paradę Równości zaprasza, jak to, prawda, ma w zwyczaju. I być może jakąś oficjalną imprezę, którą powiedzmy popiera Kościół, popiera jakaś instytucja kultury, ktoś gdzieś będzie właściwie bez specjalnego zaangażowania, jak jedną z wielu promował i tyle. I chaos, który jest po prostu wszechobecny. Nie można odróżnić rzeczy ważnych od nieważnych, istotnych od błahych. To jest cecha współczesnych mediów regionalnych.
Dlatego...
Wracamy. Chcemy inaczej.
Tak, chcemy inaczej, dlatego wracamy do źródeł. 26 dzień podróży. Moim Państwa gościem była dr Jolanta Hajdasz, nasza redakcyjna koleżanka, redaktor naczelna Kuriera Wnet Wielkopolskiego. Dziękuję pięknie za czas i jak zwykle dobrą rozmowę.
Ja jak zwykle jeszcze cały czas przy Was będę i nasłuchiwać, i podsłuchiwać.
Cieszę
i chętnie
się bardzo.
To są treści, których... rzadko można usłyszeć w Poznaniu właśnie w innych mediach, więc tym bardziej dziękujemy za wizytę.
Zwłaszcza, że gościmy na pięknym obiekcie Warty Poznań historycznym.